Bo koniec końców, czy to brzmi miło, czy niemiło, firmy nie będą chciały płacić za coś, co mogą zautomatyzować. I to jest brutalna prawda.
Zwolnienia pracowników. Każdego dnia o tym słyszymy, że coraz więcej osób straci pracę. Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać? Przestaniemy pracować, będzie ten dochód podstawowy, nic nie będziemy robić, a trochę się, wiesz, przerażam, a z drugiej strony ktoś ostatnio powiedział właśnie, że 100 lat temu nasi dziadkowie, jakby wiedzieli, co my dzisiaj robili, to by się chyba przewracali w grobie, jak to się mówi, nie?
Był na przykład Robert Lewandowski. Jakby pierwsza osoba, która pokazała, że jest w stanie zarabiać najwięcej w Bundeslidze. I to można się uśmiechnąć, czy nie, ale to są właśnie tego typu historie, budują potem percepcję kolejnych, dokładnie, kolejnych Polaków, którzy wchodzą na te rynki i je zdobywają.
Wracając na polski rynek, jakich pracowników brakuje u nas na rynku? Firmy mają potrzeby, jakie są realne potrzeby firm w 2024 roku i może w latach kolejnych, które nadejdą. I jak z tym Intelem jeszcze?
W Curychu bukuje się parking i płaci się za parking miejski przez polską aplikację.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. W sumie po roku, ale przez 3 lata się spotykamy. Obserwuję wasz startup Redegate, więc Kacper Popin i Grzegorz Gawroński. Bardzo się cieszę, że możemy znowu porozmawiać, bo jest dla mnie to jest też taka duma. Cieszę się, jak polskie firmy rosną. Startup, który na początku był sam model, pomysł, a dzisiaj nominacja do startupu roku, więc bardzo się cieszę, ale porozmawiamy o tym, co też robicie, o tej takiej misyjności też, że dzisiaj nie ma co się obawiać tych zwolnień, jest różnie, porozmawiamy o tym, ale chyba Polacy dają radę i wy też dajecie radę. Więc
absolutnie super. Tak, dzięki za zaproszenie.
To panowie, nie tracąc czasu, dzisiaj temat, który jest na tapecie, codziennie jak się gdzieś tam przegląda media, zwolnienia pracowników. Każdego dnia o tym słyszymy, że coraz więcej osób straci pracę. Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać?
No generalnie w biznesie, tak, w ekonomii no są pewne cykle, tak? No na pewno teraz jakiś taki cykl się pojawia, widać to u nas już takie, jakieś takie też pierwsze pierwiastki, właśnie jakieś większe organizacje też bardziej spektakularne, tak, na rynku niemieckim, gdzie też mamy dosyć duże rozeznanie, to, no to jeszcze gorzej to wygląda. Natomiast myślę w kontekście tutaj zmian, które zachodzą, bardziej o kompetencjach, tak, które się zmieniają, tak, mamy cały czas dynamiczny rozwój technologiczny i te potrzeby też, i kompetencje się zmieniają i też te zwolnienia po części oczywiście wynikają z koniunktury, która jest na rynku, natomiast to też wynika po części z kompetencji, które my widzimy, tak, po drugiej stronie, które też firmy potrzebują, bo to nie jest tak, że jedne firmy zatrudniają, ale drugie z jednej strony zwalniają oczywiście, ale drugie zatrudniają, tak, i rozwijają się, więc to też zależy oczywiście od różnych czynników. Natomiast no trzeba zadbać też o swoje kompetencje, tak, to trzeba też siedzieć, ten model cały czas się zmienia, pracy ewoluuje, to już nie jest tak jak w Japonii, gdzieś tam siedzimy całe życie w jednej organizacji, to się bardzo dynamicznie zmienia i również na rynku pracy, tak, takie zmiany też są dynamiczne i odczuwalne, tak?
Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że zmienia się praca, w ogóle postrzeganie pracy, czym jest praca. I firmy coraz częściej nie myślą w charakterze takim, że potrzebujemy pozyskać pracowników takich i takich, albo tyle i tyle na dany okres, ale myślą w kategoriach biznesowych, co muszę mieć zrobione, tak? Na przykład planuję ekspansję na jakiś rynek, więc będę potrzebował kogoś, kto pomoże mi w dowiezieniu tego celu. Planuję uruchomienie jakiejś nowej linii produkcyjnej, więc też myślę w takich kategoriach, kto mi to zrobi. Tak? Już nie. Oczywiście jest jeszcze wiele organizacji, które myślą, powiedzmy, w taki sposób troszeczkę old school, tak jak się przyjęło przez lata.
Sami ogarniemy, nauczymy.
Tak, sami ogarniemy, się, nauczymy i tak dalej.
Robimy, popchniemy.
Natomiast coraz więcej firm mówi, kurczę, może ja nie muszę mieć pracownika u siebie na stałe, na liście płac, a wezmę kogoś, kto mi po prostu zrobi daną rzecz. Czyli myślę w kontekście projektowym, a nie w kontekście pozyskiwania stricte pracownika. Koniec końców dana osoba będzie tę pracę świadczyła, tylko po prostu w innym charakterze.
Ja powiem jeszcze może bardziej kontrowersyjnie i przewrotnie. No firmy nie potrzebują pracowników fizycznie. Firmy potrzebują dowieść poszczególne cele, założenia biznesowe, które sobie założyły, tak? Założyli właściciele. I to jest tutaj zasadnicza zmiana, którą widzimy też przez ekspertów, którzy w taki sposób pracują. I też no, biznes, który właśnie z takimi potrzebami konkretnymi, realnymi, to nie jest istotne, tak? Czy to będzie pani, pan, czy w takim wieku, czy w takim. Oni chcą, biznes chce kupić konkretne kompetencje, które zrealizują ich cele. No i to zarządzanie przez cele takie ewidentnie po prostu od lat jest gdzieś tam wiadomo w korporacjach, tak, KPI i tak dalej. Natomiast no to coraz więcej widać, a może jeszcze bardziej się wyostrza po prostu.
Zmiana. No dobrze, a w kontekście w ogóle sztucznej inteligencji, która też coraz bardziej wkracza w różne obszary, czy mamy się tu tutaj czego bać, czy rzeczywiście zabierze nam pracę, bo znowu jak oglądam media, to mówią o przestaniemy pracować, będzie ten dochód podstawowy, nic nie będziemy robić, ja trochę się, wiesz, przerażam, a z drugiej strony ktoś ostatnio powiedział właśnie, że 100 lat temu nasi dziadkowie jakby wiedzieli, co my dzisiaj robili, to by się chyba przewracali w grobie, jak to się mówi, nie?
Dokładnie. Znaczy, ja zawsze z dystansem też staramy się podchodzić do takiego defetyzmu, tak, czyli gdzieś tam nawet sam powiedziałem, że trzeba się bać, tak? A może pora jest, żeby zmienić tę obawę w działanie, tak? I zobaczyć i spojrzeć na to w taki sposób, jakie kompetencje, tak? Po prostu popatrzeć na rynek, jakich kompetencji będzie potrzebował biznes za 5, 10, 15 lat. Oczywiście to jest trudne do przewidzenia dokładnie, natomiast są pewne trendy, które warto po prostu obserwować. I co do samego AI, no trudno na dzisiaj powiedzieć, myślę, ze 100% pewnością, jak to się będzie dalej rozwijało, bo też nie wiemy, jakie regulacje się pojawią w tym obszarze. Natomiast na pewno im bardziej dzisiejsze czynności, które wykonujemy w pracy są, im bardziej są, mają potencjał zestandaryzowania, im bardziej są powtarzalne i tak dalej, tym bardziej będzie je łatwo zastąpić AI. Mhm. Bo koniec końców, czy to brzmi miło, czy niemiło, firmy nie będą chciały płacić za coś, co mogą zautomatyzować. I to jest brutalna prawda, ponieważ firmy myślą przez pryzmat rachunku ekonomicznego, a nie przez pryzmat tego, żeby trzymać 10 czy 15 osób robiące te czynności. Tak? Więc trzeba po prostu zaakceptować tę rzeczywistość i wyciągać wnioski i wziąć sprawę w swoje ręce.
No i w takich zawodach rutynowych, powtarzalnych, tak, no widać, że ten AI po prostu wchodzi, tak, automatyzacja procesów naprawdę postępuje w bardzo różnych dziedzinach życia. My sami jesteśmy tego przykładem, teraz też modernizujemy kolejne gdzieś tam funkcje. No taki jest kierunek i te osoby, które rzeczywiście wykonywały taką pracę rutynową, powtarzalną, którą, to one mogą się czuć zagrożone, tak, no to jedynym ratunkiem to jest to, żeby doszkolić się, albo przebranżowić, poznać nowe branże, poznać nowe dziedziny. No to, co właśnie w tym konsultingu, w tym świecie doradczym jest chlebem powszednim. Ten know-how właśnie, zdobywanie know-how, przekazywanie tego know-how. No, trzeba tak w taki sposób to postrzegać.
Jeszcze nigdy nie było to takie łatwe, choćby nawet przez Redgate, tak, nie? Że dawniej tak. Mieszkając w małym mieście, no to co, straciłeś pracę,
absolutnie
koniec,
tak.
Nie?
Absolutnie tak.
Ja, to na pewno nie jest to może dla niektórych dobra wiadomość, ale już naprawdę warto wyciągnąć wnioski i zrozumieć, że nie ma nic pewnego na dzisiaj.
Ale no właśnie tak jak mówicie, trzeba się przebranżawiać, ale z drugiej strony ja też czytam i to jest taka duma, że jednak chyba Polacy dzisiaj na świecie nas sławią. To nie jest tak, że jeździmy na przysłowiowy zlewozmywak, tylko czyta się o, wiesz, sukcesach, że jesteś w zarządzie dużych firm, prezesi, menadżerowie. To jest chyba dobra wiadomość, nie? Jak to z waszej perspektywy, no bo też na co dzień zajmujecie się tym?
Menadżerowie, founderzy, no my widzimy też w ramach tutaj Redgate i to jest taka prawda, do której gdzieś tam, która u nas w głowie kiełkowała, dojrzewała, że mamy na dzisiaj w Polsce, ale w ogóle szerzej w tej części Europy, pierwsze półtora pokolenia w ramach transformacji, które ma naprawdę świetny know-how, wypracowany przez jednak zachodnie korporacje przez lata. Realizowali świetne projekty przez lata, mieli naprawdę dużo odpowiedzialności i dzisiaj to nie tyle, że nie ma się czego wstydzić, po prostu bardzo często są lepsi niż odpowiednicy gdzieś na zachodzie. Tak? I to widzimy u nas. No, mogę podać przykład jednego z ekspertów w ramach Redgate, który za tydzień jedzie do Meksyku rozwijać nową linię produktów AGD. Tak?
Ja miałem ten case dać. ale takie case'y właśnie u nas się pojawiają, więc tutaj absolutnie podniesiona głowa do przodu.
A macie jakieś większe, bo ciekaw jestem, kto najbardziej w taki spektakularny sukces, który wyznacie, osiągnął jako Polak na świecie. No to jest duma dla Polski, nie? My powinniśmy o tym więcej mówić i chwalić tymi osobami, no bo nie jest tak łatwo, sami wiecie, jak dawniej się mówiło, żeby Polak wyjechał za granicę, jeszcze był tam jakiś tam szacunkiem i mógł jeszcze zajmować jakieś kierownicze stanowiska, nie? A dzisiaj się to dzieje.
To się zmienia bardzo, no i to naprawdę w zasadzie z roku na rok widać, że ten prestiż też czy pracownika, czy w ogóle menadżera polskiego rośnie diametralnie. No, jakby każda kolejna historia sukcesu napędza kolejne, więc ta percepcja się zmienia. Można się też śmiać, że na przykład na rynku niemieckim takim przełomem, na przykład jeżeli chodzi o percepcję Polaków i o tym się pisze i głośno mówi, był na przykład Robert Lewandowski. Jakby pierwsza osoba, która pokazała, że jest w stanie zarabiać najwięcej w Bundeslidze. I to można się uśmiechnąć czy nie, ale to są właśnie tego typu historie, budują potem percepcję kolejnych, dokładnie, kolejnych Polaków, którzy wchodzą na te rynki i je zdobywają. Jeden z ekspertów w ramach Redegate teraz buduje fabrykę za kołem podbiegunowym.
I to w nowych technologiach, tak, bo to wszystko związane właśnie z bateriami, elektromobilnością. Także mamy naprawdę super, super ludzi, którzy...
A jeśli chodzi o baterie, to nie jest tak, że Polska też jest jakimś tam wiodącym
krajem? Tak, tak. No, w Polsce też bardzo, bardzo kilka jest teraz takich inwestycji, które są z tego nurtu takiego elektromobilności, zaawansowanych nowych technologii i bardzo firmy chętnie te zagraniczne sięgają po polskie osoby, nie przywożą tutaj, nie wiem, rzeszy, tak, swoich ludzi, którzy są, nie wiem, wspaniali, tak jak było, nie wiem, 20 lat temu, że mieli know-how i tak dalej. Teraz ten know-how jest absolutnie po stronie polskich ekspertów, tak, i firmy chętnie, bardzo chętnie sięgają, nie tylko, że na naszym rynku lokalnie, ale tak Kacper powiedział, te dwa przykłady, mamy ich znacznie więcej. My wyjeżdżamy i z sukcesem naprawdę realizujemy różne ciekawe, zaawansowane projekty. To jest fakt. Na poziomie eksperckim, bo oczywiście no, na poziomie zarządów, tak, no to nie jest tak łatwo wejść też w takie struktury zarządów. Natomiast te przykłady są z polskiego rynku, że Polacy też są w zarządach międzynarodowych korporacji bardzo wysoko. Tak?
Wracając na polski rynek, jakich pracowników brakuje u nas na rynku właśnie w tych kontekście zwolnień, czy dalej mamy braki? Bo to też jest ciekawy temat, że jednak chyba brakuje dalej wykwalifikowanej kadry.
Na pewno brakuje różnych kompetencji, ale to też w zależności od kontekstu, od branż, bo z naszej perspektywy widzimy dwa kierunki. Z jednej strony firmy, które się rozwijają, przychodzą do nas organizacje, które się rozwijają, które rosną, mają coraz większe struktury, mają coraz większe potrzeby, są bardziej złożone. No i w tych zakresach na przykład z finansów, tak? Tam nie potrzeba na przykład na full-time CFO, ale chcą już mieć przygotowane struktury, lepszy controlling, lepsze zarządzanie majątkiem, produkcją, procesami i potrzebują znacznie lepszych standardów niż powiedzmy ten Excel, tak? Którym gdzieś tam funkcjonowali, bo są dużo, dużo więksi. To samo na przykład z po załamaniu tego ukraińskiego rynku, tak, z handlu tutaj z Ukrainą, no po drugiej stronie widzimy też polskie firmy, które szukają różnych kanałów, różnych rynków, no i one poszukują kompetencji ze sprzedaży, którzy mają znajomość konkretnego rynku, nie wiem, kable, tak, w UK, bo mieliśmy taki case, teraz firma meblarska wchodzi do Indii. To są konkretne umiejętności, konkretna wiedza, konkretne kwalifikacje, które są poszukiwane. Więc to taki rozwojowy kierunek ewidentnie widać, to na przykładzie polskich firm. Z drugiej strony no też są poszukiwane, myślę, że takie multi kompetencje w organizacjach, które mają problemy. I takich firm też jest sporo, gdzie sięga ich kryzys po prostu aktualnie. No i one po prostu muszą też mieć różne połączone kompleksowe kwalifikacje do tego, żeby prowadzić tą firmę, tą organizację na prostą. Od opracowania nowej strategii, czy wejścia gdzieś tam w internetowe kanały, czy tutaj z restrukturyzowania pod kątem finansowym, czy operacyjnym. To są różne kompetencje, które są potrzebne też w firmie, jak taka troszeczkę kroplówka, bo ta firma gdzieś tam się zastała, tak? Nie ma na tyle gdzieś tam energii, nie ma na tyle impulsów w środku, żeby zmienić tą organizację, tak? Żeby ona na nowo zaczęła gdzieś tam funkcjonować, a to widzimy właśnie też, że sporo...
Boimy się w ogóle takich zmian, nie? To w życiu i w firmie, nie?
Tak. No to pracownicy, no czasami też jakieś takie może trochę humorystyczne też dyskusje, że nie wiem, zastanawiamy się, jak firmy duże potrafią w taki sposób funkcjonować z jakimś takim mindsetem zastanym pracowników 20 lat. No są takie firmy, siedzą pracownicy 20 lat, skręcenie lekko w lewo czy lekko w prawo, to już jest jakiś w ogóle problem, no tam trzeba włożyć jakiś impuls, tak? Tak,
ja się też dziwię, jak te duże firmy istnieją, bo no. Ja też miałem do czynienia i nawet dzisiaj prowadząc YouTube'a nieraz wiem, jak jakaś jest współpraca, jak przychodzi jakaś duża firma, to jest dramat. Oni nie znają rynku, nie są dopasowani, wiedzą lepiej i najlepiej, żeby nic nie robić, tylko jakoś dowieść. Nie?
To jest ta różnica właśnie, gdzie my ją właśnie dostrzegamy, że firmy chcąc wykonać jakąś zmianę, chcąc wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, nowe procesy, przejścia, uruchomienia, nie wiem, nowych kanałów sprzedaży, uruchomienia nowych produktów, tak? One muszą mieć jakiś impuls. One muszą mieć jakiś impuls, jakaś wiedza, która przychodzi konkretnie do firmy. No i teraz patrząc właśnie na rozwój technologiczny, na rozwój w ogóle gdzieś tam organizacji, no te kompetencje będą w cenie.
No okej, a w takim razie zmieniając temat z pracowników na firmy, jakie dzisiaj firmy mają potrzeby, jakie są realne potrzeby firm w 2024 roku i może w latach kolejnych, które nadejdą?
Na pewno widać bardzo dużo, ogólnie tak na świecie też ten tort taki management konsultingowy też jest tak podzielony, że najwięcej właśnie takich tematów operacyjnych jest związanych właśnie z produkcją, z logistyką, z jakością. No i teraz w kontekście właśnie różnych problemów, które mają firmy właśnie i kryzysów, które się wydarzają. Szczególnie może to jest uwypuklone i zarządy myślą o takich elementach, jak wzmocnić swój produkt, jak poprawić swoje procesy, jak zmniejszyć ilość błędów, bo też taki case teraz mamy, że właśnie jakościowe błędy, które przekładają się na reputację na rynku, tak, na jakość. No firmy szukają różnego rodzaju właśnie tutaj operacyjnej takiej doskonałości, tak to się ładnie nazywa. Z drugiej strony no widzimy też te kompetencje, które są związane z rozwojem organizacji. Z niemieckiego rynku firmy wychodzą. One się przeprowadzają do nas. My też kilka jakichś tam...
Jakieś przykłady, jakie to są firmy, branże?
Mamy dużą firmę, która jest potentatem w branży kotłów grzewczych. Teraz stawiają drugą fabrykę. Jak powiem, że już w Legnicy, to już wszyscy będą wiedzieli. I teraz to cała fabryka, około 2000 ludzi. I tam mamy kilku project managerów do zrealizowania poszczególnych właśnie elementów. No i w firmach zazwyczaj są osoby, które rzeczywiście codzienną, tą operacyjną, taką rutynową, powiedzmy, tą pracę robią, ale nie mają firmy takich kompetencji na pokładzie, które te osoby na przykład projektują flow logistyczny, które projektują linie produkcyjne. Właśnie cały case taki, powiedzmy, nadzoru budowlano-inwestorskiego też nad takimi projektami. To też nie ma takich kompetencji, które są w firmie i albo rzeczywiście zaufa się jakiejś tam, nie wiem, w firmie wykonawcy, albo no, samemu się to przypilnuje, tak, takich elementów. Więc takie rzeczy też firmy od nas kupują i nie chodzi o to, nie wiem, zatrudnianie kogoś na full time, tylko, nie wiem, na part time, gdzie mamy osobę, dwa razy w tygodniu przyjeżdża, tak, jakieś tam targety są poustalane, koordynuje różnego rodzaju prace. To też są takie właśnie przykłady.
I myślę, że jeszcze logistycy są bardzo w cenie.
Tak, no logistycy teraz...
Logistycy dostają cały czas po głowie, bo a to wybuch wojny, a to gdzieś zatkają się porty w Chinach, a to kanał Suezki jest do zamknięcia i tak dalej, więc bycie dzisiaj logistykiem i to dobrym logistykiem na pewno jest z jednej strony super wyzwaniem, ale z drugiej na pewno też po prostu dobrze płatne.
Jest w cenie.
Jest bardzo w cenie.
Logistyka i zakupy, bo tutaj, tak. też jest spore pole do popisu, bo cały czas generalnie te rynki się zmieniają, nowe firmy powstają i firmy też szukają różnego rodzaju właśnie optymalizacji, oszczędności. No teraz mamy z dużą firmą też notabene z elektromobilności, tak, gdzie mocno firma urosła, polska firma, struktury się rozwijają. No i też potrzebują, właśnie daliśmy w tym momencie też taką osobę, która globalną siatkę po prostu zakupów. Ta firma już się stała globalna po prostu i no już nie kupuje tylko w Polsce, więc potrzebuje eksperta z niszowych właśnie tematów związanych właśnie z elektromobilnością, który ma tą wiedzę, ma ten networking związany właśnie z producentami, dostawcami dla takiej branży.
No tak jak Wesław, mówimy o tym rozwoju, to jest fajne, że firmy się lokują, ale też taki świeży news o KPO i pieniądzach, które zostały uruchomione, zostaną uruchomione, ale jest decyzja, to jest ważne. I teraz pytanie, czy to spowoduje właśnie też lawinowy rozwój polskich przedsiębiorstw, biznesów, no bo chyba czekamy tyle lat już na to, wiecie, są legendy, mówiło się, że będzie albo nie będzie, jak z postanowieniami i chyba no, potrzebujemy tych pieniędzy, nie? To jak z waszej strony to wygląda?
Wiesz co, no, uważam, że to jest bardzo dobry news, że to się w końcu pojawi. Oczywiście abstrahując od tematów politycznych, do tego nie chcę nawiązywać, natomiast siłą rzeczy pojawi się bardzo dużo świeżej gotówki na polskim rynku. Wszyscy wiedzą, że przez ostatnie lata inwestycje publiczne w Polsce były po prostu na dnie i jedyne, co, że tak powiem, trzymało nas przy życiu gospodarczo, to konsumpcja, czyli to, że po prostu cały czas ludzie chcą się z jednej bogacić, kupować, jak już tak powiem, status materialny rozwijać.
Jeden z gości powiedział, że wiecie, była pandemia, no to mówi, nie wiadomo, czy do jutra dożyje, to wydaje wszystko i korzystają, więc może taki sztuczny konsumpcjonizm, wydawajmy, bo nie wiemy, ile nam zostało.
Ale to nas naprawdę trzymało przy życiu, więc teraz, jeżeli wejdą tutaj inwestycje publiczne, to mam nadzieję, że tutaj ten cały ekosystem polski naprawdę dostanie teraz zastrzyk żywej gotówki i to na poziomie jakiegoś małego, lokalnego przedsiębiorcy, który będzie w stanie tutaj wspierać po prostu takie inwestycje, albo że tak powiem echo tych inwestycji będzie mógł z niej żyć. Albo i też duże firmy, które też, nie wiem, właśnie dzięki jakimś takim dużym projektom infrastrukturalnym będą w stanie jeszcze szybciej podjąć decyzję o tym, żeby do Polski się relokować, bo też każda inwestycja w infrastrukturę przybliża potencjalnego inwestora. O kurczę, no jest ta Polska, fajna baza, fajna infrastruktura, dobrze się rozwija, no to można tutaj działać.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo taki news. Ja się sam nie mogę doczekać, bo czekamy na te drogi, infrastrukturę, wszystko co po kolei jest, ale też trochę, żeby nie było tak optymistycznie, no to rok temu rozmawialiśmy o Intelu, który wielki news, wszyscy piszą, Intel wchodzi do Polski. Dzisiaj się czyta newsy, że no przynajmniej można powiedzieć tak łagodnie znak zapytania, tak, czy w ogóle będzie. I jak z tym Intelem jeszcze rzeczywiście, w ogóle nie wiem, czy macie informacje, dlaczego też firmy się wycofują takie jak Intel, no bo to też ogromne przedsięwzięcie.
No myślę tutaj, okej, okay, no ja akurat z Wrocławia pozdrawiam, gdzie Intel chciał inwestować. Na pewno to się łączy też ze światowymi trendami, tak, i niepewnością pewną, która jest, bo też no nie pierwsza inwestycja, tak, która gdzieś tam została ogłoszona i jednak nie. Myślę, że jeśli chodzi o tutaj decyzję biznesową, tak, no zapadła pod kątem właśnie takich światowych trendów. Natomiast to nie jest powiedziane, że za chwileczkę ta inwestycja nie będzie odblokowana. Z drugiej strony no można to może łączyć w tym momencie z jakimiś renegocjacjami, tak, mamy nowy rząd w Polsce, może coś tam jeszcze jakiś przelew nie dotarł czy coś, no trudno powiedzieć, natomiast no tych inwestycji okej, okay, no też widać też sporo na polskim rynku, tak, to nie jest tak, że my się zatrzymaliśmy, firmy bardzo chętnie inwestują w Polsce i to widać po tych strefach, w których kolejne miejsca powstają.
No właśnie, jak mówimy o tych strefach, to w ogóle jak wygląda w Polsce infrastruktura pod inwestorów? Czy w ogóle my jesteśmy gotowi na przyjmowanie takich dużych gigantów firm, nie, do Polski?
No właśnie tego też nie doceniamy, wydaje mi się, bo wszelkie statystyki wskazują na to, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o Europę w kontekście miejsca fizycznie. Fizycznie mówimy o miejscu, o lokalizacjach do stawiania nowych fabryk, budowania nowych biznesów skomunikowane z drogami szybkiego ruchu. I to jest fakt, o tym są statystyki, można śledzić. Dodatkowo mamy bardzo, bardzo dużą gęstość uczelni wyższych, które, że tak powiem, ten kapitał ludzki tak zwany zapewniają. Więc jak najbardziej mamy wszelkie podstawy do tego, żeby zakładać, że to będzie się dalej rozwijało. No, widzimy to na co dzień. Zresztą każdy, kto gdzieś, nie wiem, czy pojechał na narty, czy był nie wiem, w Alpach, czy był we Włoszech, czy może po prostu z innego względu gdzieś się wybrał do Niemiec, czy do Austrii, no to trudno tam szukać rozwoju. W sensie widzimy, jaka jest kondycja dróg. Widzimy, że no w zasadzie można ze świecą szukać jakiejś inwestycji, żeby faktycznie coś budowało. Jest bardzo duża stagnacja, a z kolei wystarczy przejechać się polską autostradą prawo, lewo, co chwila nowe projekty.
Pod Zakopane pojechać versus jakieś zagraniczne kurorty, nie? No to tam cały czas budowy, hotele, powstają pensjonaty, a za granicą już nie ma. Ja tu się zgadzam, byłem niedawno w Anglii też. Tak jak ludzie też z Ameryki ostatnio przyjechali, mówią, że marzyliśmy American Dream, a on jest w Polsce. Nie? Tam naprawdę się zatrzymał 20-30 lat temu w hotelu, który był taki naprawdę światowej tam sieci, śmieci na podłodze, wiesz, brud, to w ogóle szok. To w Polsce dwie gwiazdki albo zero by miało lepszy standard. Nie?
Zdecydowanie ten standard u nas jeszcze jest dużo wyższy.
Jedzenie, to wszystko, to też hotelowe tam jedzenie, nawet versus polski hotel. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić na arenie świata. Nie?
To a propos tej pracy, za kołem podbiegunowym, to mogę powiedzieć anegdotkę. Tylko tyle, że właśnie ta osoba, o której wspominaliśmy, jej pokój hotelowy, który został jej przydzielony na ten projekt, sprowadził się do jakiegoś tam baraku, tak? który mógł być zapewniony do takiej lokalizacji, gdzie tutaj byłby to po prostu hotel w normalnym standardzie. Także też się śmiał, że pojechał gdzieś do Szwecji, niby Skandynawia, wyższe standardy, a koniec końców się kończy w baraku.
To coraz więcej fajnie o tym trzeba mówić, bo rzeczywiście nie mamy się czego wstydzić. To jest taka duma, że tak się rozwinęliśmy, jakby Polak chyba potrafi, jak się mówi, jesteśmy przedsiębiorczymi ludźmi, ale też jak już jesteśmy o tej infrastrukturze, to jak już poruszyliśmy ją, no to co sądzicie o tym CPK, bo wiele się o tym mówi, ja też jestem bardzo zwolennikiem, bo to chyba dopiero będzie taki zaszczyt dla Polski, jeśli chodzi o rozwój gospodarki, w ogóle rozwój całej infrastruktury, bo podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale się mówi, że kupę pieniędzy tracimy przez to, że właśnie do Niemiec przychodzą te towary, trzeba je przetransportować, tam zostawiamy cło i wiele rzeczy, pieniędzy, które mogłyby zostać w Polsce, tracimy, nie? Więc to jest chyba taka rzecz. Co o tym sądzicie?
Zdecydowanie tak. My cały czas aspirujemy, może już nawet gramy, albo w wielu, wielu dziedzinach już gramy w pierwszej lidze i ja uważam, że absolutnie takie państwo jeszcze w tej lokalizacji zasługuje naprawdę na taki hub, którego tutaj w tej części brakuje. Tak? Mamy Londyn, mamy Paryż, mamy Monachium, Berlin. Dalej nic nie ma. I albo my to zrobimy, albo zrobią to, nie wiem, Czesi, Bułgarzy i oni będą mieli ten hub.
Albo kiedyś więc, Ukraińcy.
Na przykład, tak? Na przykład za ten. Więc absolutnie uważam, że to jest konieczne, bo raz, że to napędzi też gospodarkę, ale z drugiej strony też my inaczej będziemy postrzegali, tak? Zobaczmy 20 lat temu, tak? Gdzie na wschodzie nie było żadnych inwestycji, bo tam nie można było dojechać. Tam nie było można dojechać, tak? Teraz na wschodzie pojawiają się inwestycje, oczywiście ze względu na to, że drogi powstały, autostrady, drogi powstały.
I to się dzieje w Polsce, w Bieszczadach nawet przez autostradę.
Dokładnie. I to, co było, nie wiem, te pierwsze inwestycje były na zachodzie, tak, Wrocław, gdzieś tam Poznań, no bo tam można było dojechać autostradą. Tą schodkową, nie pamiętam, jak na to można już teraz zrobili, tą z Berlina. Natomiast powstanie infrastruktury daje potężny impuls i to, co naprawdę się zadziało w Polsce, jest dzięki też powstaniu właśnie sieci, tak, połączeń lotniskowych, drogowych i to absolutnie wydaje mi się, że no, polityczne decyzje, tak, tutaj są polityczne decyzje, ale to niestety może... Tak, niestety powinniśmy absolutnie moim zdaniem to walczyć, żeby to powstało jak najszybciej.
No to co mam powiedzieć? Mamy wiele kozaków, wiele firm, jest też Redegate. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać po raz kolejny, bo trzeba też takie firmy pokazywać, ale tutaj nie cukrując i nie tutaj, że sobie rozmawiamy. Tak jak mówiliśmy, najpierw pomysł, startup, który nie wiedzieliście, jak to pójdzie. Dzisiaj nominacja do startupu roku, współpraca z Koźmińskim. No i cały czas rozwój. To jest bardzo miłe, że rzeczywiście trafiliście w potrzebę, ale też ludzie dzięki Wam no, zarabiają dużo więcej. Kiedyś mówiliśmy o tym odcinku, że są ogromne sumy, jak człowiek może z końca świata mieszkając w Nowym Sączu, w Bieszczadach albo w miejscu, gdzie w ogóle nie ma dojazdu, pracować dla największych firm, zarabiać dużo więcej niż w miastach. Dlatego nawet być może te miasta będą się wyludniać na rzecz takich właśnie firm jak wasze, gdzie dla dużych firm możemy być właśnie podwykonawcą i to wszędzie. No ale jeśli chodzi o waszą firmę, to co wam właśnie sprawiło największe wyzwanie właśnie w dotarciu do tego miejsca, gdzie dzisiaj jesteście?
Ha, myślę, że gdzieś tam się produkowaliśmy 2-3 lata temu u ciebie. Ja tak w ogóle cieszę się zawsze widząc ciebie, bo to zawsze jest dobry znak, że jesteśmy jeden rok do przodu i że coś się pozytywnego wydarzyło.
Nie, w ogóle dykcja, jakbyście już w radiu byli 1000 wywiadów, więc to widać, że nie, naprawdę widać.
Ja zawsze głównie podcasty nagrywam.
Tak, tak. Natomiast co chciałem powiedzieć, to jest przede wszystkim świetne uczucie, widząc, że model, który sobie zakładaliśmy, że rynek go potrzebuje, faktycznie jest teraz potwierdzony. I po prostu widzimy, że to działa. Tak? I jako założyciel jest to, myślę, świetne uczucie, widząc, że produkt czy usługa, którą proponujesz, jest kupowana po prostu. Jest na to potrzeba i że w ogóle generujemy takie win-win dla obu stron. No bo zadowolony jest klient, tak? Bo jest robota zrobiona i ma naprawdę super, super osobę, która mu tematy dowiezie.
I to w modelu, który się nie spodziewał, że to, może mieć.
Dokładnie.
Dokładnie. Mówili, że się nie da tanio i szybko, a jednak się da.
A jednak się da, dokładnie.
Dokładnie. A tak na takiej płaszczyźnie osobistej, no, świetna rzecz, że my to realizujemy jako bootstrap. Tak? Czyli wszystko pochodzi od nas. Nie mamy żadnego zaplecza finansowego w kontekście jakichś inwestorów i tak dalej. I to jest tylko wkładem naszych, że tak powiem, godzin przepracowanych i gdzieś pomysłów, idei i konsekwencji, że to działa. Więc dzisiaj widząc to, to myślę, że jeszcze bardziej się to docenia.
Ale myślę, że to też może być zasługa, że właśnie no, nie mieliście inwestorów, nie zepsuło to, bo czasami mówi się, że na startup czasami jest dużo pieniędzy, no to też wiecie, jak się może za bardzo rozpieścić, więc tutaj chyba wasza determinacja, wiedza. No ja się naprawdę cieszę, że jesteście i też chyba w tym kontekście startupów, bo też się obracacie, chyba dość dużo firm zaczyna jakby wyrastać teraz, bo może nie ma mody znowu dzisiaj na takie zagłożenie startupu, ale te firmy, które powstały tam kilka lat temu, no to są gigantami. Między innymi mogę wspomnieć Telemedico, właśnie Pawła Sieczkiewicza, którego z nami był naszym gościem. Są Booksy, jest wiele, wiele takich firm, które naprawdę też szacun, że nawet na świecie są zauważane, nie? Jak to jest? Może wy macie też jakieś przykłady takich firm?
No zdecydowanie tak. No staramy się też pokazać Rodegate przez pryzmat właśnie różnych konkursów, w których uczestniczymy. Możemy pozdrowić tutaj świetne startupy z Polski, które na globalną skalę, jak Serwer, pozdrawiamy tutaj, który wygrał Aulery, Fuzzi, które też wygrało. I tutaj po prostu no, prężymy muskuły nie tylko na tym lokalnym podwórku, co nas cieszy, mega cieszy po prostu, że na świecie po prostu potrafimy znaleźć takie nisze i zbudować potężne organizacje i coś znaczyć, tak? Na pewno nie będziemy w przemyśle maszynowym mistrzami, ale właśnie w tych nowych technologiach, tak, no, pokazujemy naprawdę też...
Znany lekarz przecież, jak...
Na przykład, tak? No i te platformy właśnie różnego rodzaju marketplace'y, czy właśnie tego typu nowoczesne rozwiązania, gry już od dawna, tak, gdzie jesteśmy potentatem na rynku, to tutaj naprawdę mamy się czym pochwalić.
No na przykład w Curychu bukuje się parking i płaci się za parking miejski przez polską aplikację. W Berlinie to samo. Fryzjera również bukuje się w Berlinie przez Booksy na przykład, więc no tutaj naprawdę nie ma czego się wstydzić. Myślę, że mamy bardzo małą świadomość wciąż i za mało się o tym mówi. Super, że właśnie taką robotę jak ty robisz, że właśnie pokazujesz tego typu rozwiązania. Bo takiej świadomości nam brakuje jeszcze.
Nie no, musimy się wspierać i kurczę, ja naprawdę jak to słyszę, to szok.
Trzeba się wstydzić tego, że my nie potrafimy tak wypromować tego wszystkiego, jak potrafią to Amerykanie zrobić legendy tak z każdej
mamy ten kompleks takiego biedniejszego.
I to jest coś, co my musimy jako Polacy, jako polscy przedsiębiorcy zadbać. Żeby to naprawdę...
To widzów zadbajmy o to, promujmy takie firmy, pokazujcie, szerujcie wywiad, ale w ogóle artykuły, bo kurczę, to jest naprawdę duma. Ja się jakby cieszę z jednej strony, wiecie, z jednej strony są te rzeczy właśnie jak zwolnienia, inne rzeczy, a my z drugiej strony idziemy tak do przodu i dawniej to było wręcz niemożliwe, no, nie, żeby się tak wybijać.
No zawsze te pesymistyczne wiadomości się lepiej sprzedają, tak powiem, prawda? No ale no jest dookoła naprawdę, jak poczyta się i ma się taką gdzieś tam otwartą głowę, to jest naprawdę mnóstwo fajnych okazji, żeby gdzieś zaistnieć, żeby coś zrobić. No i z drugiej strony do polskie firmy takie młode też pokazują właśnie. No,
warto przełożyć ten model, bo to też... Wiemy, że Amerykanie potrafią promować swój biznes, w Skandynawii też mówi się o startupach, Izrael, tak, który uchodzi za ten startup nation tak zwany, więc pora po prostu może ich ponaśladować troszeczkę i eksponować też to bardziej.
To zdecydowanie się zgadzam. No to jeszcze prawie kończąc, firmy, które się do Was zgłaszają już konkretnie, to jakie one mają najczęściej wyzwania? Mówiliśmy trochę w ogóle o problemach firm w kontekście firm, ale już wasi klienci, to co właśnie, jaki, nie wiem, może też rodzaj pracownika, jak project manager, czy to jest, nie wiem, pracownik do właśnie, nie wiem, relokacji budynków, miejsc, magazynów, jak to jest u was, kto jest najczęściej klientem?
Z racji tego, że platforma ma bardzo szeroki tutaj scope, tak? Mamy ekspertów od zarządzania operacyjnego, mamy ekspertów od finansów, mamy marketing, sprzedaż, HR, więc naprawdę to są bardzo
przekrój.
Tak, przekrój jest bardzo duży, więc trudno też nie wiem, tak zgeneralizować, tak? Tak, natomiast cały czas gdzieś eksperci nam ufają, tak? Przekazujemy im różnego rodzaju projekty. No tak jak wspomniałem, no dużo jest takich właśnie gdzieś takich rozwojowych tematów, gdzie polskie firmy poszukują gdzieś tam nowych rynków zbytu.
Jeszcze tak mówiąc do widzów, każdy, kto ma jakieś doświadczenie, może się do Was zgłosić i dzięki Waszej platformie, bo nie wszyscy mogą pamiętać albo nie znać, dowolnie pracować dla innych klientów. Wy jakby maczujecie to i mogę wykonywać pracę dla kilku i zarabiać naprawdę mega sumy.
To tak w uproszczeniu absolutnie tak wygląda, natomiast to zawsze jest tak, że klient potrzebuje jakieś konkretne kompetencje. I klienci oczywiście zapłacą, dużo płacą, tak? Są firmy konsultingowe, które top 4 czy top 3, tak? Które mają horrendalne stawki.
Jakie to jest na przykład? Ile miesięcznie może taki pracownik w takich stawkach? 100 tysięcy zarobić?
Mieliśmy takich ekspertów, którzy właśnie sześciocyfrowe kwoty wystawiali faktury. Natomiast no, to wszystko zależy też od kontekstu, tak? I tutaj przede wszystkim im bardziej jakieś bardziej takie, nie wiem, złożone, decyzyjne problemy, wąskie specjalizacje, teraz mieliśmy uruchomienie nowej fabryki, tak? I tam były różne kompetencje potrzebne i spawanie próżniowe, kartowanie próżniowe. Z drugiej strony też no, jakieś takie kompetencje też bardzo, bardzo niszowe się kompletnie z innych gdzieś tam dziedzin pojawiają, na przykład z PR-u też.
No ale to tak jak właśnie po prostu warto się dokształcać, warto się uczyć. Dzisiaj nie ma takiego świata, że mam jedną umie i będę całe życie w jednej firmie, będę wszystko robił, tylko cały czas musimy się uczyć, ale jak to się mówi, warto się uczyć, bo to się opłaca.
No tak jak już powiedziałem na wstępie dzisiaj. Naprawdę warto zobaczyć, jakie są trendy, co jest, jakie kompetencje są dzisiaj poszukiwane, jakie mogą mieć za 5 lat, jakby w jakim kierunku też przemieszcza się świat, bo to, co też Grzegorz wspomniał, albo będziemy z tym walczyć i gdzieś tam sobie tłumaczyć, że nie wiem, nie idzie mi, bo świat jest zły, albo po prostu z drugiej strony brać sprawy w swoje ręce i rozwijać się w jakim kierunku takim już konkretnym, na które będzie zapotrzebowanie.
No to praktycznie kończąc, a wasze jakie są wyzwania, cele na rok 2024 spróbujemy sprawdzić.
Nie, no, przede wszystkim chcielibyśmy być docelowo takim miejscem numer jeden, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kluczowych kompetencji dla firm. Mhm. Tak? To brzmi może górnolotnie, po prostu chcemy być takim miejscem, do którego, jeżeli pojawia się potrzeba u klienta, jeżeli klient ma jakieś wyzwanie, które chce podjąć, albo musi podjąć, bo taka jest po prostu sytuacja, to ma przyjść do Renegade. Mhm. Po prostu. I to jest całe takie wyzwanie nasze edukacyjne, czyli właśnie praca z klientami, właśnie komunikacja w kontekście tego, że warto skorzystać, ponieważ widzimy na przykładach, że to jest zawsze u firmy jest kwestia pierwszej osoby, która zaczyna pracować z danym klientem. Klient dopiero wtedy dostrzega wartość, o kurczę, ten model się sprawdza I mamy bardzo wielu klientów, którzy już potem przychodzą po drugą, trzecią, czwartą, piątą osobę, bo widzą, że po prostu to działa.
No to panowie, ja mogę tylko trzymać kciuki. Ja bym jeszcze życzył, żebyście byli tym jednorożcem. Czekamy kolejne, nie tylko w Polsce. Niech to będzie, niech się ten model sprawdza i dalej niesie, bo potrzebujemy, Polska potrzebuje dzisiaj firm globalnych. Potrzebujemy dzisiaj mieć ten kapitał społeczny, który budujemy. Więc no, róbcie to dalej. Mega wam kibicuję. No i trzymam mocno kciuki.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Trzymajcie się. Do zobaczenia.
Cześć.